Witam w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Ewa Szendler, dzień dobry. A dzisiaj w studiu Radia Doksa w Parlamencie Europejskim europosłanki pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
I pani Danuta Jazłowiecka. Witam panią również. Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz pracuje na co dzień w Komisji Praw Kobiet w Parlamencie Europejskim i właśnie to będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Konkretnie praca państw sprzątających i pracę opiekunek w Unii Europejskiej, no i regulacje prawne dotyczące tych możliwości.
Ale ja pozwolę sobie uzupełnić, że moja koleżanka Agnieszka pracuje również w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych i tak naprawdę to ta komisja, z tej komisji był zdaje się raport, tak?
Czy
to
jednak była opinia, ale znaczy obie komisje pracowały nad tym raportem, bo faktycznie dotyczy on takiego obszaru, który jest ważny zarówno dla osób, które zabiegają o prawa kobiet, równe prawa kobiet i mężczyzn, jak i dla tych osób, które zajmują się rynkiem pracy, bo chodzi o zatrudnienie w sferze domowej, chodzi o zatrudnienie w gospodarstwach domowych, a to jest taka dziedzina, która jest zdominowana przez kobiety.
Tak nazywamy pracowników domowych.
Tak, mówimy o pracownikach domowych, tak to się formalnie nazywa, ale to jest taka dziedzina, która jest bardzo mocno obarczona tą pracą nierejestrowaną, czyli w większości to są prace niezarejestrowane, pracownicy nie mają żadnej ochrony, nie mają urlopów, nie mają uregulowań, albo mają takiego rodzaju umowy, które nie spełniają standardów, do których Unia jest przyzwyczajona. I oprócz tego, że jest to praca nierejestrowana, jest to praca bardzo nisko wynagradzana i do tego właśnie zdominowana przez kobiety. Dlatego obie te komisje nad tym obszarem się pochylały.
Tak, a rzeczywiście dosyć dużo osób jest zatrudnionych, bo to w skali świata to jest ponad 50 milionów osób zatrudnionych jako pomoc domowa.
No tak, no w Europie mówimy o, znaczy ta liczba, którą znamy oficjalnie, to jest 2,5 miliona, z tego ponad 2 miliony to są 2,2 miliona to są kobiety, ale to jest tylko czubek góry lodowej, bo tak naprawdę nie wiemy, jak dużo osób pracuje w tej sferze.
Wiemy, że największa szara strefa.
Jest to, tak, jest to bardzo, bardzo duża szara strefa i na przykład we Francji, gdzie ten rynek jest uregulowany, podobnie jak w Belgii jest on uregulowany, ale we Francji jest bardziej obszernie, bo obejmuje też opiekę nad dzieckiem, nie tylko w gospodarstwie domowym jakieś prace pomocnicze, to tam mówi się o wpływach z podatków samych z tego sektora, które się liczy w miliardach euro, więc to są naprawdę potężne pieniądze, które my tracimy, nie mając właściwych regulacji na poziomie Unii Europejskiej.
Mówi pani o tym, że te kwestie są już uregulowane we Francji i w Belgii, czy zatem prace komisji, w których pani uczestniczyła, korzystają z tych rozwiązań w tych państwach?
Tak, znaczy wszystkie spotkania, wysłuchania publiczne i rozmowy oczywiście obejmują te doświadczenia francuskie i belgijskie. Są też pilotaże, które są uruchamiane w innych krajach, ale te doświadczenia są najlepsze, bo one oparte są na systemie czekowym, bo pozwalają na dość prosty system zatrudniania i legalizacji pracy, takiej pracy domowej. A właśnie o to chodzi, że to, że ta sfera jest taka nieuregulowana, że tak bardzo jest przesiąknięta pracą nierejestrowaną, to wynika między innymi z tego, że jest dosyć skomplikowana legislacja, za dużo pośredników, za dużo papierów do wypełnienia, za dużo niezrozumiałych rozwiązań, a czasami brak rozwiązań. I dlatego takie rozwiązania, tak jak belgijskie czy francuskie, oparte na czekach, są bardzo pożądane. Tylko przypomnę, że na przykład w Belgii, jeżeli chciałabym zatrudnić kogoś do prac domowych i nie na stałe, nie chodzi właśnie o pracę na cały etat czy na część etatu, tylko taką pracę dorywczą. No właśnie mam coś w ogrodzie, prawda, do zrobienia albo w domu, to udaję się do agencji, których jest bardzo dużo w całej Belgii, do takiej agencji pośredniczącej i kupuję tam czeki. Jeden czek to jest, kupuję te czeki za 9 euro, wyceniona, tak jest wyceniana godzina pracy przy tych pracach domowych i kiedy przychodzi do mnie pracownik, który może być polecony z agencji albo mogę kogoś zaprosić i który się zarejestruje tylko w agencji, konkretną osobę, to za każdą godzinę pracy ja płacę tym czekiem, który wcześniej kupiłam w agencji. Ten człowiek idzie następnie do agencji, oddaje czek i dostaje za każdy czek 12 euro, czyli on dostaje więcej, po pierwsze, niż ja zapłaciłam i to jest coś, co zachęca do takiego systemu, a po drugie, on od każdej godziny przepracowanej ma odprowadzone podatki, ma odprowadzone ubezpieczenia i dzięki temu jego praca po przekroczeniu 13 godzin w tygodniu w Belgii staje się pracą legalną, ubezpieczoną, bezpieczną.
I co jest bardzo istotne, to nie pracodawca, nie osoba, która wynajmuje taką osobę do pracy, załatwia tą całą biurokrację, tylko właśnie agencja, która zatrudnia, więc to jest tak samo niesamowity przywilej i ułatwienie tych wszystkich formalności.
Tak, bo ja się nie muszę, ja jestem osobą fizyczną, nie muszę zakładać firmy, ani nie muszę się biedzić, jak to zrobić, żebym ja jako osoba fizyczna zatrudniła kogoś do gospodarstwa domowego na 4 godziny na przykład, raz w miesiącu, albo w ogóle nieregularnie, tylko po prostu kupuję czeki, kupię sobie 50 czeków, więc mam 50 godzin do wykorzystania i daję tym osobom różnym, tak, mogę dawać różnym osobom, które albo tej samej osobie, jak chcę, które przyjdą w czasie, na który się umówimy, wykonają mi pracę domową, ja płacę czekami i w tym momencie zatrudniam osoby legalnie, a one pracują też legalnie, więc ich praca jest bezpieczna, jest ubezpieczona, a ja wiem, że wszystkie podatki od pracy tych osób są odprowadzone i nic mnie nie interesuje. Jest to bardzo dobry system, który pozwala ułatwić i zalegalizować pracę, która, tak jak mówiłyśmy, w większości jest pracą nierejestrowaną, a więc pracą nielegalną. I co jest niedobre zarówno dla państwa, które traci pieniądze z tytułu podatków, jak i dla tych osób, które pracują, bo ich praca jest nieubezpieczona, a więc wszystko się może zdarzyć, także najgorsze scenariusze trzeba sobie przywołać tutaj.
Tak, i to, co jest szalenie ważne, jest to umowa, jest to praca na podstawie umowy o pracę, a więc daje możliwość budowania sobie historii zawodowej i później uprawnień do świadczeń emerytalnych. Również prawo do urlopu macierzyńskiego, do chorobowego, To jest szalenie ważne i tak naprawdę te ułatwienia są po jednej i po drugiej stronie. Pracownika i tego pracodawcy, który nie ma czasu się zajmować. Dla niego właśnie najważniejsze jest, żeby kupił te czeki, które są tańsze niż minimalna.
Tak, bo to trzeba powiedzieć, że te 9 euro, które ja płacę jako obywatel za czek, żeby zapłacić komuś, kogo zatrudniam, te 9 euro to nie jest cena czarnorynkowa. Gdybym chciała na czarnym rynku właśnie nielegalnie zatrudnić pracownika w Belgii, to musiałabym mu zapłacić 12 euro za godzinę, bo taka jest średnia stawka za godzinę tutaj w pracy na czarno. I państwa, które wchodzą w ten system czekowy, które próbują właśnie za pośrednictwem tego lub podobnego systemu legalizować pracę, najpierw muszą wyszacować, ile kosztuje godzina pracy na czarno, następnie sprzedawać te godziny taniej, tak żeby obywatele chcieli, żeby im się to fizycznie też opłacało, w sensie ekonomicznie, żeby im się opłacało, sprzedawać je trochę taniej, a następnie odprowadzić wszystkie ubezpieczenia, wszystkie podatki od tej przepracowanej godziny. A więc jest to system, do którego państwo, krótko mówiąc, musi dopłacić. I Belgia bardzo dużo pieniędzy dopłaca, ale...
I tak się opłaca.
I tak się opłaca, tak. I tak się opłaca, ponieważ cała rzesza ludzi, o których nic nie wiedzieliśmy, z czego żyją, jak pracują, którzy musieli balansować na granicy świata legalnego i nielegalnego, bo przecież się zdarzają różne sytuacje i zdrowotne i inne. Ci ludzie już są zarejestrowani, mają adresy, mają nazwiska, mają ubezpieczenia, więc jakby są włączani do tego mainstreamu społecznego, co jest niezwykle ważne, bo koszty bycia na marginesie są potężne. I koszty wyjścia z marginesu są też potężne, więc należy wprowadzać ludzi do tego głównego nurtu, do legalnego życia społecznego, ekonomicznego. I nawet jeżeli dopłacimy na początku, żeby utrzymali się na powierzchni, to i tak się to potem opłaci, bo ci ludzie uczą się pewnego standardu pracy, właśnie mają swoją historię pracy, potem mogą sami sobie założyć firmę albo wejść na rynek, który jest bardziej kapitalistyczny, więcej się napracować, ale też więcej zarobić. I w Belgii na przykład jest tak, że ten system czekowy i te wszystkie dopłaty państwa działają do poziomu wypłaty minimalnej. Kiedy przekroczy się ten poziom minimalny, to wówczas ten pracownik musi już sam od tych dodatkowych godzin odprowadzić swoje podatki. Więc w ten sposób wchodzi do tego nurtu, gdzie jest znakomita większość pracujących obywateli. I ja uważam, że to jest bardzo dobry system. Żałuję, że nie ma go w Polsce. Wiem, że Ministerstwo Pracy zastanawiało się nad pilotażem, żeby to w Polsce też przetestować. Nie wiem, jak te przygotowania idą, ale na pewno przydałby się nam taki system, który pozwala w prosty sposób legalnie zatrudnić osoby nie przez firmę, tylko właśnie przez rodzinę do różnych prac domowych i przydomowych, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się w całej Europie, potrzebujemy tej pomocy. Jeżeli i kiedy jej nie ma, to kto cierpi na tym, że tej pomocy nie ma, że nie ma takiej możliwości łatwego zatrudnienia? Oczywiście kobiety, bo te prace wtedy wykonują kobiety, wykonują nieodpłatnie i w rezultacie nie mogą wykonywać innej pracy na rynku i w rezultacie przyczynia się to do wielkiej luki emerytalnej, która wynosi w Europie 40%. W Europie przeciętna Europejka odbiera 40% niższą emeryturę niż Europejczyk, bo po prostu krócej jest na rynku pracy. Ale jak ma być na rynku pracy, kiedy musi wykonać pracę w domu? Więc ta sfera zatrudnienia domowego jest dlatego bardzo istotna, że ona jest niezbędna w naszej kulturze do tego, żeby rodzina mogła normalnie funkcjonować i żeby te postulaty równościowe dotyczące samodzielności ekonomicznej kobiet, odpowiedniej wypłaty za pracę, ale przede wszystkim odpowiedniej konsumpcji kwalifikacji, które mamy, no, to wszystko może się zrealizować wtedy, kiedy będziemy mieli pomoc w gospodarstwie domowym.
To są te rozwiązania belgijskie, o których pani mówi. W jaki sposób radzi sobie Francja? Czy tam też możemy podpatrywać jakieś przykłady? My, to znaczy komisje pracujące nad tymi regulacjami.
Jak najbardziej. Francja radzi sobie bardzo podobnie jak Belgia, czyli też ma system czekowy, tylko on jest szerszy, bo w Belgii ten system czekowy nie obejmuje opieki nad dzieckiem. On obejmuje tylko i wyłącznie takie prace, sprzątanie, pranie, prasowanie, właśnie jakieś drobne naprawy, takie gospodarcze, tak. Natomiast we Francji ten system obejmuje też opiekę nad dzieckiem, co jest niezwykle ważne. I ja uważam, że to na pewno jest lepszy wzór też dla nas, dla Polski, bo intuicja podpowiada mi, że nasze potrzeby w gospodarstwach domowych w Polsce, takie, za które dużo ludzi jest gotowych już teraz zapłacić i płaci zresztą, to są potrzeby związane z opieką nad dzieckiem i osobą niesamodzielną, osobą starszą, osobą chorą. To jest to jest coś, czego nie można ominąć, bo jak nie będziemy mieli czystych okien raz na dwa tygodnie wymytych, to świat się nie zawali, ale kiedy nie będzie opiekunki do dziecka, to świat się zawali, bo nie będę mogła pójść do pracy. Więc w Polsce pierwszą potrzebą, inaczej niż w Belgii, są nie prace w gospodarstwie takie właśnie sprzątająco-naprawcze, tylko opieka nad dzieckiem, więc my mamy, raczej powinniśmy sięgać po wzory francuskie, które mają ten wątek opieki, niż po wzory belgijskie.
Tak, tym bardziej, że z badań GUS-u wynika, że zamężne kobiety z dziećmi poświęcają na zajęcia i takie prace domowe prawie 5 godzin na dobę. To jest strasznie dużo, więc wyręczenie ich z takich obowiązków na pewno sprawi sytuację, że ta rodzina będzie szczęśliwsza, weselsza, niezapracowana, niezdenerwowana, niezabiegana.
Ale absolutnie, to znaczy zależy na jakie dane, bo są bardzo różne badania. Te badania, na które ja patrzyłam, z tych badań wynika, że kobiety tygodniowo 13 godzin więcej pracują w domu niż mężczyźni, którzy też pracują w domu, ale tych godzin jest mniej. I w rezultacie mają mniej czasu na pracę zawodową, odpłatną. I kiedy się porówna, zestawi się godziny spędzone na pracy odpłatnej, pracy nieodpłatnej kobiet i mężczyzn, to po pierwsze kobiety więcej czasu poświęcają na pracę nieodpłatną niż płatną, ale po drugie kobiety w ogóle w ciągu tygodnia pracują więcej, o 10 godzin średnio w całej Europie, w Unii Europejskiej. To jest przeciętna różnica, to jest 10 godzin tygodniowo kobiety dłużej pracują, a więc to powoduje, że tym bardziej ta przestrzeń na pracę zawodową jest skurczona. I dlatego...
Na rodzinę tym bardziej.
Tak, tak. Dlatego nie ma innego wyjścia. Jeżeli my chcemy, żeby nie było tej luki emerytalnej, żeby kobiety nie były biedne na starość, żeby nie były ciągle uzależnione od innych członków rodziny, to możemy albo sobie wyobrazić system, w którym kompensujemy w systemie emerytalnym czas, który one poświęcają na opiekę nad dzieckiem i ewentualnie jakieś urlopy wychowawcze, albo, co uważam, że jest znacznie lepszym rozwiązaniem, powinniśmy umożliwić kobietom pracę zawodową, czy żeby mogły równie swobodnie podejmować pracę zawodową jak mężczyźni. Ale żeby tak się stało, to musi być zabezpieczona praca, która jest konieczna w gospodarstwie domowym. I ona może być zabezpieczona przez właśnie pracowników domowych, pod warunkiem, że poradzimy sobie w skali Unii Europejskiej z obecnym brakiem prostych, legislacyjnych, zharmonizowanych rozwiązań. Bo Unia Europejska jest jednym rynkiem, szczególnie jeżeli chodzi o te prace domowe. Bardzo dużo pracowników migruje i zatrudnia się potem w gospodarstwach domowych, więc harmonizacja rynku w tym obszarze jest absolutnie konieczna.
Teraz w programie Unia bez tajemnic proponuję Państwu krótką przerwę, po której wracamy do naszej rozmowy z europosłankami Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Danutą Jazłowiecką.